Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem. Audycję realizuje Piotr Wierzchoń w Radiu Lublin. Czas na Studio Wschodnie. Dziś tematycznie wrócimy na Ukrainę. Zaczniemy od reakcji Kijowa na uchwaloną w ubiegły piątek nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która umożliwia wszczynanie postępowań karnych za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów. A w studiu obok mnie profesor Andrzej Gil, Katedra Studiów Wschodnich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry.
O tej nowelizacji ustawy o IPN mówi cały świat, ale w kontekście relacji polsko-izraelskich. Tymczasem pierwsze krytyczne reakcje na tę ustawę przyszły do Polski z Ukrainy. Jeszcze w piątek wieczorem, 26 stycznia to było, MSZ Ukrainy wyraziło głębokie zaniepokojenie w związku z tą ustawą. Czy słusznie?
To powiem w ten sposób. To jest sprawa tradycyjnie polityczna i gdybyśmy byli złośliwi, moglibyśmy przypomnieć o tym, że państwo ukraińskie uchwaliło ustawę, która przewiduje kary za negowanie szczytnej roli Ukraińskiej Armii Powstańczej i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, więc możemy tutaj powiedzieć, że przyganiał kocioł garnkowi, no ale to jest polityka. Natomiast wracając jakby do meritum, wydaje mi się, że, a nawet jestem pewien tego, że tego typu kary, które penalizują czyjeś poglądy, są z gruntu niesłuszne. Dlaczego? Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, że katalog tych słów, które są w jakiś sposób zabronione, czy tych poglądów, które są zabronione, które są penalizowane, on się ciągle rozszerza i dochodzimy do pewnych absurdów już teraz. Więc ja oczywiście, że jakby rozumiem stronę ukraińską, jakby oddzielając te dwie rzeczy, czym innym jest zbrodnia wojska, czym innym są współczesne reakcje na zmiany w prawie polskim, tych dwóch rzeczy bym zupełnie ze sobą nie łączył, ale jestem z natury przeciwny jakimkolwiek ograniczeniom wolności słowa, a to jest wolność słowa, nawet wolność słowa do gadania głupot, wolność słowa do gadania rzeczy niegodziwych, obrzydliwych i ohydnych. I to jest cechą państwa demokratycznego, że ono pozwala na takie sytuacje. Jeżeli ktoś się czuje obrażony, zawsze może wystąpić na drogę sądową, czy to z powództwa cywilnego, czy jeżeli ma to jakieś znamiona, nie wiem, obrażania i tak dalej, no to z kodeksu karnego, ale mówię, to są obydwie rzeczy. Czym innym jest polityka i reakcja strony ukraińskiej, a czym innym jest cały sens tego typu kar przewidzianych w kodeksie karnym i tutaj no nie rozumiem po prostu takiej postawy, dlatego że tłamszenie debaty publicznej, tłamszenie wolności słowa, to jest ewidentne łamanie wolności słowa, nigdy nikomu niczemu nie służyło i tutaj chciałbym być dobrze zrozumiany. Rozumiem i znam tragedię Wołynia od 1943 roku poczynając i to jest straszna rzecz, ale mogę powiedzieć, to nie tędy droga, niestety.
Przykro nam, że ukraińska tematyka po raz kolejny jest wykorzystywana w polityce wewnętrznej Polski, a tragiczne stronnice wspólnej historii są nadal upolityczniane, głosi komunikat, komentarz właściwie ukraińskiej dyplomacji do tej uchwały, czyli właściwie trochę jest tak, jak pan mówi, że to jest element polityki.
No tak, no bo cynizm strony ukraińskiej jest ogromny, bo uchwalili bardzo podobne prawo, ale to nas nie tłumaczy, dlatego że po pierwsze jest to zawsze problematyczne, bo mówię, no wolność słowa jest to wartością, która powinna nam przyświecać.
Jak to teraz, panie profesorze, wytłumaczyć środowiskom kresowym?
Ale przejdźmy jakby, jeszcze chciałem dopełnić to. Z drugiej strony jest to przyznanie się państwa polskiego do tego, że ono jest nieskuteczne. Ja nie mówię tutaj o aktualnym obozie, bo to nie jest problem obozu aktualnego, tylko to jest problem 20 kilku ostatnich lat i pokazanie, że państwo polskie, przepraszam, nie zdało egzaminu w relacjach polsko-ukraińskich. Dlatego, że tego typu prawo jest prawem, którego się po pierwsze nie da egzekwować, po drugie jest jakby z natury sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem. Natomiast co bym powiedział środowiskom kresowym? Powiedziałbym tak, jest to straszne i jest mi bardzo przykro i naprawdę boleję nad tym, że państwo polskie przez 20 kilka lat swojej niepodległości nie potrafiło uzyskać od strony ukraińskiej najprostszych, elementarnych rzeczy. Upamiętnienia, uczczenia, przyznania, że taki fakt miał miejsce i jakby wyciągnięcie z tego wniosków. Nikt z tych, którzy doznali tej strasznej zbrodni, ani ich potomków, nie doczekał się tak naprawdę satysfakcji od państwa ukraińskiego, a ona im się należy. Ale powiem w ten sposób, to nie tędy droga, to jest droga na skróty. i droga, która prowadzi, jak to kiedyś mówiło dwóch ciekawych, interesujących badaczy kwestii ukraińskiej, droga, która prowadzi donikąd. To drogą nie należy iść, dlatego że w ten sposób państwo polskie pokazało, że tak naprawdę w tej materii nie ma nic do zaproponowania poza penalizacją kogoś za to, co on myśli, czy to cokolwiek naprawi.
Ale przy okazji zapisów tej ustawy pojawia się dosyć precyzyjna jednak definicja tego, co mogłoby być ewentualnie karane, bo w tej noweli czytamy, że chodzi o czyny popełnione przez ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-50, polegające na stosowaniu przemocy, terroru lub innych form naruszania praw człowieka wobec jednostek lub grup ludności. No i wskazano, że taką zbrodnią był udział ukraińskich nacjonalistów w eksterminacji Żydów i popełnione przez nich ludobójstwo na obywatelach II RP na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Bardzo precyzyjny jednak, jak na ustawę, przepisy.
No pan widzi tam precyzję, ja widzę tam coś, co jest jakby niezbędne, bo w pewien sposób, jeżeli konkretny człowiek, zostanie mu udowodniony udział w konkretnej zbrodni, to przecież są odpowiednie paragrafy i on zostanie pociągnięty do odpowiedzialności, a jeżeli nie żyje, no to jego nazwisko kryje się wieszą hańbą i tak powinno być. Natomiast tutaj to nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy dokonali tych czynów, będą penalizowani, ale na przykład ktoś wyjdzie i powie, ale być może było tam inaczej, być może w tym konkretnym przypadku było inaczej. No i co wtedy z tym człowiekiem zrobimy? No, wsadzimy go do więzienia, czy nie wiem, aresztujemy go? No to jest, a nawet gdyby powiedział to nieprawdziwie, złośliwie, ze złą intencją, to wsadzać go do więzienia, czy go ścigać? No przecież to jest, dzisiaj mówimy o ukraińskich nacjonalistach, a jutro będziemy mówili o kimś innym i będziemy tak siebie aresztować i to w końcu nikt na tym Bożym świecie nie zostanie.
A może to jest po prostu jakaś forma reakcji na to, co Ukraina robi w stosunku do Polski, zarówno jeśli chodzi o te przepisy, ale na przykład jeśli chodzi o blokowanie ekshumacji prowadzonych przez IPN.
Nie można w ten sposób myśleć. Ja powiem w ten sposób. Pana prezydenta Poroszenki to w ogóle nie interesuje. Jego interesują jego biznesa i te dolary i euro, które zarabia, to go interesuje. Natomiast nic innego więcej go nie interesuje. I on sobie pozwolił na to, żeby komuś tam dać ten temat i ten temat jest eksploatowany politycznie. To jest taki z punktu widzenia polityki ukraińskiej temat zastępczy. Dla nas bardzo ważny i kluczowy, a dla nich zastępczy. Dlatego jakby nie łączyłbym tego. No tak na zdrowy rozum. No nie da się po prostu. Poglądy są poglądami, a polityka jest polityką. Nie mieszajmy tych dwóch rzeczy, bo w tym momencie dochodzimy do absurdu, bo powiem w ten sposób. Nie mamy żadnych narzędzi, najmniejszych narzędzi, żeby to wyegzekwować, bo to jest...
Nawet jeśli na Ukrainie ktoś będzie chwalił Banderę, to jakie to może mieć przełożenie na polskie prawo?
To z tym chwaleniem Bandery, a dlaczego ma nie chwalić Bandery? No, z naszego punktu widzenia to jest bardzo zły człowiek. I tak jest. To jest bardzo, bardzo zły człowiek, ale z ich punktu widzenia może tam jakieś dostrzegają w nim, nie wiem, może coś umiał.
Dla wielu jest jednak patriotą
i bohaterem.
I twórcą państwa.
To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz, tam jest taka furtka, która mówi między innymi o działalności naukowej. No i ktoś powie, ja jestem naukowcem. Mam tytuł magistra, nie wiem, tam botaniki, no jestem naukowcem i wypowiedziałem się w tej materii jako naukowiec. No i co mu zrobimy w tym momencie? No napiszę artykulik w jakiejś gazetce, tam nie wiem, parafialnej w jakimś tam miasteczku na Wołyniu i podpiszę pod tym magister tam czegoś tam. No co my mu zrobimy? Ja może mówię teraz taką rzecz troszeczkę ad absurdum sprowadzoną, no ale tak naprawdę każdy się może nazwać. No dzisiaj każdy jest naukowcem, każdy jest historykiem, każdy się na tym zna i jak mi udowodnimy, że nie jest naukowcem albo że myśli o sobie jako naukowcu. No więc to jest rzecz, która jest tak naprawdę martwym zapisem. Jest martwym zapisem i kogo skazaliśmy za kłamstwo oświęcimskie? Proszę mi pokazać. To funkcjonuje już od dłuższego czasu. No kogo skazaliśmy za kłamstwo oświęcimskie? No proszę mi pokazać taką osobę, gdzie ten paragraf został zastosowany. To mówię, to jest prawo, które jest prawem tylko na użytek polityczny. Natomiast sensu...
Tylko pytanie, czy on w tej polityce bardziej pomoże, czy zaszkodzi?
Ale jakiej polityce? Przecież tej polityki nie ma. Gdyby była polityka, to byśmy nie musieli sięgać do takich argumentów jako państwo. Nie ma tej polityki i tak naprawdę po 89 roku nigdy jej nie było. No i mamy teraz owoce tej polityki. No rozpleniło się przede wszystkim niewiedza. No ludzie mówią takie rzeczy, bo nie wiedzą. nie mają zielonego pojęcia. Ktoś im nagadał jakiś głupot i oni w to wierzą. Mówię oczywiście o stronie ukraińskiej. Tej wiedzy nie ma. No to zróbmy coś, żeby ta wiedza była. No wydawajmy książki po ukraińsku, jakieś...
No są wspólne spotkania historyków.
No przy całym szacunku, no ale to przecież po pierwsze to nie jest kwestia dla historyków. Zaraz o tym powiem, dlaczego tak myślę. Po drugie, no doskonale państwo wiedzą, którzy słuchają, że to nie jest kwestia jakiejś wiedzy hermetycznej. To musi być wiedza społeczna, wiedza powszechna. Taka, która przemówi do wyobraźni.
Czyli bardziej edukacja niż...
Ale zdecydowanie edukacja, zdecydowanie pokazywanie swojego punktu widzenia, zdecydowanie dialog, to jest ciężka rzecz, straszna rzecz. Żmudna i czasami nie przynosi efektu, ale innej drogi tutaj nie ma. Dlaczego mówię o tych historykach? Dlatego, że takie wydarzenia jak zbrodnia wołyńska, to nie jest historia. Tu historyk nie ma narzędzi do badania tej zbrodni. To jest sprawa kryminalna przede wszystkim. Tutaj są te wszystkie narzędzia, którymi zbada się po prostu...
Ale jest piąty śledczy Instytutu Pamięci Narodowej.
Nie chcę komentować tego, co pan mówi, bo to jest... No nie będę się wypowiadał w tej materii. W pewnym razie, no jest. Jest IPN ma już kilkanaście lat, jak widać. Jest bardzo... Gdzieś czytałem, że... Czy słyszałem o tych sytuacjach, między innymi z świętej pamięci generałem premierem Władysławem Sikorskim, czym to się wszystko skończyło.
No wiele może, śledztw...
Zostawmy to, bo to nie tędy droga, jeszcze raz powtarzam. Edukacja, przedstawianie swojego punktu widzenia, masowe oddziaływanie treści, które są przemycane w różnego rodzaju kulturze popularnej, kulturze masowej, to ma sens i to jest tym środkiem oddziaływania. Nie tylko, bo w ogóle przedstawianie naszej sytuacji, naszej polityki historycznej, to są te narzędzia. Natomiast i polityka, dobra, rozsądna polityka. Natomiast inne jakieś paragrafy, strachy, groźby, to tylko będzie nakręcało spiralę wzajemnej nienawiści i do niczego dobrego nie doprowadzi.
Ale wydawało się, panie profesorze, w takim razie, że w czasie Euromajdanu właśnie ta popkultura, te wspólne różne działania, one mogą przynieść takie efekty, o których pan mówi, bo to się czuło, to się widziało. Nie udało się.
Ale nie bardzo rozumiem, jakie były te punkty styczne, bo tych punktów stycznych tutaj nie było. Mówimy tutaj może o gromadzie, nie wiem, kilku tysięcy ludzi, którzy byli zaangażowani w jakieś tam działania mające na celu obalenie prawowitego notabene prezydenta Ukrainy, co zresztą z perspektywy kilku lat widać bardzo dokładnie, czym naprawdę był Majdan i jak to się wszystko skończyło. I tutaj proszę nie myśleć, że jestem jakikolwiek prorosyjski czy projanukowiczowski, ale po prostu, no, jak to mówią, zamienił stryjek siekierkę na kijek. Myślę, że pan Poroszenko jest takim samym oligarchą, może jeszcze gorszym, bo mnie skutecznym, niż Wiktor Janukowicz. Nie było żadnego punktu styku tutaj.
Co zresztą były prezydent Gruzji wypominał.
No niestety, a to już jest inna zupełnie historia. Ten wątek gruziński i to, co się ostatnio dowiadujemy o tych tak zwanych gruzińskich snajperach, to jest bardzo ciekawa historia. Szkoda, że to szło przez Macedonię. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że to się w telewizji macedońskiej objawiła ta sytuacja, ale to już zostawmy to na boku, zostawmy, jakby, nie? Tak. Tutaj mówimy o sytuacji, kiedy państwo przede wszystkim samo wie, czego chce. Co my tak naprawdę chcemy wobec Ukrainy? Jeżeli my zdefiniujemy swoją, mówię tutaj o państwie polskim jako bez względu na to, już abstrahując od tego, kto aktualnie rządzi, dlatego, że mimo wszystko państwo jako takie ma swoje cele, bez względu na to, kto akurat sprawuje władzę. Mówimy tutaj o celach średnio i długookresowych. Co my to tej Ukrainy chcemy? Jeżeli chcemy tego i tego, no to po prostu naciskamy. Ja sobie nie przypominam, żeby właśnie zbrodnia wołyńska była jakimś rzeczywiście przedmiotem nacisku na stronę ukraińską, dlatego że środków nacisku mamy bardzo dużo. No mówimy o państwie upadłym, państwie, którego obywatele uciekają masowo, między innymi do Polski, państwie, które prowadzi podobno wojnę z kimś tam zewnętrznym. Zresztą jest to ciekawy na marginesie przypadek, ktoś kiedyś powiedział, że to jest pierwszy przypadek w dziejach, że państwo napadnięte sprzedaje broń swojemu agresorowi. To już jest na marginesie, który pokazuje tak naprawdę, czym jest dzisiejsza współczesna Ukraina, ale no, my musimy być twardzi, musimy powiedzieć jasno i wyraźnie. Są pewne sytuacje, są pewne sprawy, do takich należy między innymi zbrodnia wołyńska. I nie tylko. To wszystko, co wiązało się ze stosunkiem do Polaków w okresie II wojny światowej ze strony ukraińskich nacjonalistów. I my tego nie odpuścimy. I musimy mieć tego świadomość. I strona ukraińska musi mieć tego świadomość. A przecież wielokrotnie ci ludzie zostali sprzedani w imię jakiejś racji, nie wiadomo, stanu czegoś tam, kogoś tam. Zostali sprzedani. I dzisiaj oni są tak zdeterminowani, że odwołają się do każdego narzędzia. Ale to jest złe narzędzie i ono do niczego nie prowadzi. Ale ja ich rozumiem, dlatego że no nie można być zbywanym przez 20 parę lat, mówić, że wszystko jest w porządku, kiedy nie jest w porządku.
I takie twarde stanowisko powinno zostać wyrażone podczas zaplanowanego na marzec spotkania.
A to już jest za późno. To jest za późno, bo podglebie tego, no, podglebie polityczne jest bardzo złe. Teraz twarde stanowisko akurat to już jest dużo za późno. To trzeba było zrobić 20 parę lat temu. Nie jeździć na jakieś kongresy ukraińskich nacjonalistów, gdzie na ścianie wiszą herby Chełma i Przemyśla i akceptować to, mówić, że się nic nie stało. Nie popierać, nie w jakiś sposób nawet nadmuchiwać tego ukraińskiego nacjonalizmu po tamtej stronie. Trzeba było to wykorzystać. Były narzędzia.
To jak w tej chwili mamy podejść do tych...
W tej chwili niestety zostało tak wszystko zepsute i zniszczone. Ja nie wiem, ja pojęcia nie mam, jak do tego podejść. Ja bym się z tej całej afery wycofał. Powiedział, nie chcemy penalizować. Wierzymy w wolne słowa, wierzymy w mądrość strony ukraińskiej, ale też bardzo zabiegamy o to, żeby jednak te sprawy związane z nie tylko z upamiętnieniem zbrodni wołyńskiej. Taka prosta rzecz. W tym roku jest rocznica rzezi humańskiej. Państwo nawet sobie nie zdają sprawy, co tam się na Ukrainie będzie szykowało. Tego Gonty i Żeleźniaka to chyba zrobił co najmniej bohaterami Ukrainy, a może jeszcze, nie wiem, całego wszechświata i naszej galaktyki. My tego nie widzieliśmy przez 20 kilka lat i starannie ukrywamy. To nie jest tylko problem rzezi wołyńskiej. To jest problem w ogóle relacji ukraińsko-polskich ostatnich paruset lat, jak one są przedstawiane, jak one są prezentowane, jak Polska jest prezentowana właśnie w tym dyskursie ukraińskim i nie tylko, w ogóle we wschodniej Europie. I to jest to nasze potworne zaniedbanie z naszej strony. My się możemy bić tylko we własne piersi i bijmy się w te piersi, bo innego tutaj wyjścia nie ma. Powiem w ten sposób, nie wiem jak, ale każde rozwiązanie na dzisiaj będzie złe. Każde. Nie ma dobrego rozwiązania, a to rozwiązanie, które zostało przyjęte, paradoksalnie, ale ono kiedyś uderzy także w nas, dlatego że dobrze, my uchwaliliśmy takie prawo. No to ktoś na przykład, nie wiem, na Słowacji uchwali jakieś tam prawo, prawda? Mamy tutaj różne kazusy relacji polsko-słowackiej, bo pozorom oni też na nas napadli 1 września, później różne dziwne rzeczy się działy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będziemy tak się wsadzali do tych więzień. Oczywiście mówię tak, bo jest kłamstwo śmiecińskie, no nie ma jakby odzewu takiego prawnego, prawda, w Polsce. Mówię, to jest martwa rzecz. Będzie martwą rzeczą.
Ale chociaż za używanie sformułowania polskie obozy śmierci no, były więzień, podał do sądu niemiecką telewizję i taki proces wygrał.
To jest jedyna droga. I to jest jedyna droga. To jest, bardzo mi się to podoba. I w ten sposób powinniśmy pójść. Ja powiem w ten sposób. Popatrzmy, co się dzieje, jeżeli myślimy o Serbach. To jest dobry przykład. Serbowie są, mimo wszystko, mimo że rozumiemy, minęło 20 kilka lat, Serbowie są w naszych umysłach tymi sprawcami strasznych zbrodni odpowiedzialnymi za wojny bałkańskie przy rozpadzie Jugosławii.
No tylko, że tam został powołany trybunał.
Ale zaraz. Natomiast nie wiemy o tym, że to nad tym pracował cały sztab. Były wyjęte agencje PR-owskie i te agencje PR-owskie miały za zadanie zachodzić Serbów w oczach świata. I to się świetnie udało. Dzisiaj mam takie wrażenie, że to dzieje się w stosunku do Polski. Ja może nawet nie wrażenie, ale my powinniśmy mieć tą świadomość. Co inne, historycy historykami, mediami, a to trzeba niestety robić tak, jak ludzie robią, czyli wynająć potężne agencje PR-owe, które będą pokazywały taki, a nie inny wizerunek Polski, będą go kreowały. Taka prosta rzecz, nie wiem, pakujemy jabłka w coś tam, niech to będzie mapka na przykład z granicami Rzeczypospolitej z XVII wieku. Ludzie pojęcia nie mają, co się w tej Polsce działo, dzieje i będzie działo. Pojęcia nie mają. To trzeba edukować i jeszcze raz edukować. Innej drogi nie ma.
Trochę smutna chyba jednak konstatacja, ale i perspektywa też chyba nie najlepsza.
No smutna, jaka może być? No w tym momencie dwa państwa, które są sobie strasznie bliskie. Przecież to są, to nasza historia jest wspólna i nierozerwalna i mamy tylko świadomość.
Doświadczyliśmy cierpienia od totalitaryzmu.
Oni są tak naprawdę nami, a my jesteśmy nimi. Te związki są tak ogromne, to ja nie mówię tylko o kulturowych, historycznych, ale wręcz genetyczne. No przecież to przemieszanie wzajemne było tak ogromne, że tutaj trudno tak naprawdę powiedzieć, kto jest kim. I dzisiaj po 20 kilku latach niepodległości Ukrainy i Polski my dochodzimy do tego, że po jednej i po drugiej stronie za poglądy we wzajemnych relacjach ludzi będzie się teoretycznie wsadzało do więzienia. No to jaki może być optymizm? Mówię, uszanować i pamiętać o tych strasznych zbrodniach, o tych potwornych zbrodniach, jakie tam były, ale też mieć świadomość i nie relatywizować tego na polu historycznym, ale też mieć świadomość, że się samemu do tego doprowadziło. Była taka inicjatywa w Lublinie jak Uniwersytet Polsko-Ukraiński, gdzie ona jest? A przecież tutaj wyszło 100 kilkadziesiąt osób, które dostały polskie dyplomy, doktoraty i to są nasi ambasadorowie na Ukrainie i nie tylko na Ukrainie, na całym świecie.
Wiele z nich też pracuje w Lublinie.
Ale rzeczywiście, oczywiście. To jest, myśmy ich edukowali, mówię myśmy, bo brałem także w tym projekcie udział i to był wspaniały projekt. No gdzie są te projekty? No gdzie to wszystko jest? Na polu zaoszczędzenia paruset tysięcy złotych okazało się, że taką świetną inicjatywę utrącono, nie wiadomo dlaczego. Prawda? Wszyscy byli za i tradycyjnie, jak w tej bajce biskupa Kaczyńskiego, nagle się okazało, że nie ma tej inicjatywy. No tylko tą drogą. Jeżeli będziemy przykładali jakieś siłę, nie wiem, przymus, to naprawdę skończymy bardzo źle.
Profesor Andrzej Gil, Katedra Studiów Wschodnich KUL, był gościem Studia Wschodniego. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.